Proszę pana, blisko 2 tygodnie temu dotarła do fanów zapasów klasycznych w Polsce bardzo smutna informacja, że po zawodach kwalifikacyjnych, które odbyły się w Turcji, żaden polski zawodnik w zapasach w stylu klasycznym, co należy podkreślić, nie zakwalifikował się do zbliżającej się olimpiady w Rio de Janeiro. Chciałbym, żeby pan się z nami podzielił refleksją na ten temat.
No jest mi bardzo przykro z tego powodu, że nie będę mógł oglądać swoich kolegów na matach w Rio. Liczyłem na kilka kwalifikacji i nie ukrywam, że też liczyłem na medale. Liczyłem na kwalifikacje naszych kolegów z Piotrkowa, Radosława Grzybickiego i Mateusza Bernatka. No niestety nie udało się. Nie udało też się pewniakowi Damianowi Janikowskiemu zakwalifikować na igrzyska. Na niego chyba najbardziej wszyscy liczyli. I to jest takie najtrudniejsze do strawienia. No nie udało się. No będzie mi przykro oglądać te igrzyska bez udziału naszych reprezentantów, bo oczywiście będę całe noce spędzał, żeby obejrzeć te potyczki. Mam nadzieję, że mimo braku Polaków będzie gdzie je obejrzeć. Wiem, jak dużo pracy koledzy włożyli w przygotowania do tych igrzysk. Sam kiedyś rywalizowałem o igrzyska, też mi się nie udało i też domyślam się, jak jest im trudno z tym po tych 2 tygodniach.
W takim razie rozmawiajmy o przyczynach, które sprawiły, że polscy zapaśnicy do Rio nie pojadą. Tym bardziej, że trzeba zaznaczyć, że w drugiej kategorii, czyli w stylu wolnym, dostały się 3 pewne osoby plus jedna osoba, jeden zawodnik toczy się postępowanie w sprawie dopingu. Jakie są przyczyny tej porażki i czy możliwe jest, żeby aż 6 zawodników polskich, utytułowanych zawodników, miało akurat w tym samym czasie nagły spadek formy?
To, że zawodnicy razem mają spadek formy, no to jest akurat oczywiste, ponieważ wszyscy trenują tym samym cyklem treningowym. Jeżdżą przez cały rok na te same obozy, trenują, wykonują te same treningi, wykonują te same plany treningowe, nie ma indywidualnych cyklów, więc wszyscy jadą na jednym wózku, więc jak w tym roku okazało się, że rewelacyjnie chłopaki walczyli na turniejach międzynarodowych na początku roku, na turniejach Grand Prix na Węgrzech, w Serbii, gdzie potrafili wygrywać z najlepszymi, zdobywali złote medale, no to świadczy o tym, że wszyscy nie trafili z formą. Ta forma przyszła zdecydowanie za wcześnie, co niektórzy zawodnicy rewelacyjnie zawalczyli na Mistrzostwach Europy. Nasz Mateusz Bernatek wywalczył Młodzieżowe Mistrzostwo Europy. No to świadczy o tym, że forma zdecydowanie nie została wstrzelona w dzień turniejów kwalifikacyjnych. No i między innymi dlatego nie mamy kwalifikacji. Przyczyn możemy szukać dosłownie wszędzie, bo na sukces sportowy nie tylko forma wpływa. Mam tutaj na myśli to, że na Igrzyskach Olimpijskich w tym momencie mamy 114 miejsc. Kiedyś było nie 6 kategorii wagowych, tylko było 10 kategorii wagowych i mogło pojechać na Igrzyska 20 zawodników, czyli mieliśmy 200 miejsc. Teraz mamy 114 miejsc. Co więcej, po podziale Związku Radzieckiego pojawiła się o wiele większa konkurencja. W czasach naszych mistrzów olimpijskich z Atlanty, czy w czasach trenera Piotra Stępnia, reprezentant Rosji był tylko jeden. Teraz mamy Gruzina, mamy Ormianina, mamy Ukraińca, Białorusina, Litwina. Tych republik postsowieckich jest tak dużo, że no stanowią oni ogromną konkurencję dla naszych zawodników. I krótko mówiąc, z tych 114 miejsc, na ten moment to 40 miejsc na olimpiadzie jest zajętych przez reprezentantów byłego Związku Radzieckiego, tak? Czyli mamy de facto zabranych kolejnych 30 miejsc dla naszych chłopaków, tak? No, brakło tego miejsca, można powiedzieć. No poza tym powielanie błędów treningowych przez trenerów, bo naszym sukcesem w 96 roku było 5 medali na igrzyskach w Atlancie. Natomiast od tego momentu nasze zapasy zdecydowanie obniżyły poziom. Przez bardzo długi okres czasu ci nasi mistrzowie reprezentowali nasze barwy. Powstała ogromna kadra Sydney 2000 złożona z 50 młodych adeptów sztuki zapaśniczej i oni mieli rywalizować o igrzyska w Sydney. Ogromna praca szkoleniowa zupełnie się nie przełożyła na to. Okazało się, że na igrzyska w Sydney nadal jadą te same nazwiska, które rywalizowały w Atlancie. Więc z tego programu kadra B Sydney 2000 żaden młody chłopak nawet nie miał szansy rywalizacji o te igrzyska. Co dalej? W roku 2004, to już 8 lat po tym super wielkim sukcesie, okazało się, że nadal z tej grupy młodej nikt nie rywalizuje o igrzyska. Ja wtedy startowałem na Mistrzostwach Świata w 2003 roku, które były pierwszą kwalifikacją. Miałem wtedy już 25 lat. Ja byłem najmłodszy z drużyny. Więc to świadczy o tym, że jak nasz skład był leciwy. Nie było tej wymiany pokoleń. Później za tym, jak się pojawiła wymiana pokoleń w zapasach, to bardzo szybko zrezygnowano właśnie z zawodników starszych i tak naprawdę ta młodzież w tym momencie nie miała się od kogo uczyć, bo w 2007 roku, jak został trenerem Ryszard Wolny, bardzo odmłodził kadrę, postawił na młodych zawodników, natomiast rezygnując zupełnie ze wszystkich zawodników starszych, doświadczonych, i tym samym odcinając swoich młodych zawodników od sparring partnerów, co mogło oczywiście wpłynąć na to, że ci zawodnicy nie mieli z kim trenować, nie mieli z kim się przygotowywać, nie mieli od kogo się uczyć. Poza tym można też się doszukiwać tutaj tego, że cała grupa trenerów, która prowadziła tych kolegów, zostali trenerami, nie nabywając jeszcze takiego doświadczenia trenerskiego, jak to powinno być. Byli świetnymi zawodnikami trenerzy, którzy prowadzili kadrę. Natomiast nie przekładało to się na ich umiejętności trenerskie. Oni się uczyli jakby na żywym organizmie. Ta nauka doprowadziła do tego, co mamy teraz w polskich zapasach. Tak? To jest splot tych wszystkich czynników. Może zabrakło też szczęścia w losowaniu chłopakom na tych kwalifikacjach olimpijskich. Bo jak oglądam te walki, patrzę na drużynę i odwiedzam na zgrupowaniach tych chłopaków i widzę, jak oni trenują w klubie, to ciężko mi tutaj zauważyć braku zaangażowania, braku motywacji, bo tu wszystko odbywa się prawidłowo i naprawdę chłopaki są zmotywowani, wiedzą po co trenują, wiedzą co chcą zdobyć, ale niestety nie udało się. Trzeba powiedzieć, że trener Andrzej Maksymiuk miał za mało czasu, żeby taką kadrę przebudować, poprowadzić po kwalifikacje olimpijskie, bo jednak na to trener potrzebuje troszeczkę więcej czasu. Wydaje mi się, że powinniśmy wziąć przykład ze stylu Wolnego, gdzie skorzystano z usług trenera ze wschodu, utytułowanego zawodnika, który przejął drużynę i wprowadził tam zupełnie inne zasady, zupełnie inny reżim, który nie był powiązany z żadnymi układami klubowymi, nie był związany z żadnym klubem i potrafił przez 3 lata stworzyć drużynę, która nie miała żadnej kwalifikacji na igrzyskach w Londynie, a teraz wywalczyła 4 kwalifikacje, przy czym jedna jest zawieszona, więc wydaje mi się, że tędy droga, tak, że nie udało się to ratowanie polskich zapasów naszym wspaniałym mistrzom, którzy zdobywali medale na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata, ale nie sprawdzili się jako trenerzy, więc trzeba zacząć szukać drugiego takiego trenera dla naszego stylu klasycznego. I mam nadzieję, że za 4 lata w Tokio obejrzymy komplet naszych reprezentantów w stylu klasycznym. No poza tym jest dużo, dużo ciężkiej pracy w klubach, w szukaniu nowych talentów, w popularyzacji zapasów, żeby młodzi ludzie wybierali sport, chcieli trenować zapasy, a nie spędzali czas przed komputerem. Tu jest znowu bardzo dużo czynników potrzebnych, żeby zdobyć te kwalifikacje, no bo no wiadomo, sama zmiana trenera kadry seniorów nie spowoduje, że nagle pojawi się taki narybek, który doprowadzi do zdobycia kwalifikacji i medali. Więc praca u podstaw plus super trener kadry za Zabługa i myślę, że to może skończyć się sukcesem w Tokio.
Piotrków Trybunalski, jak wiadomo, jest takim zagłębiem zapaśniczym. Chciałbym, żeby pan wypowiedział się na temat pomocy czy wsparcia, jakie udziela czy nie udziela klubowi atletycznemu, klubowi sportowemu Urząd Miasta Piotrkowa.
Oczywiście, no, Urząd Miasta wraz z panem prezydentem w miarę swoich możliwości pomaga klubowi i zawodnikom. Za moich czasów wyglądało to całkiem nieźle. Potrzeby rosną w miarę jedzenia i mając więcej pieniędzy, możemy zapewnić naszym młodym zawodnikom lepsze warunki. Lepsze warunki stypendialne, lepsze warunki zgrupowań, lepsze warunki, jeśli chodzi o suplementację, o sprzęt sportowy. Więc tak naprawdę no, chyba w żadnej dyscyplinie sportu nie znajdziemy kogoś, kto nam powie, wiecie co, mamy za dużo kasy, już nie chcemy, tak? Zawsze tak jest, że te pieniądze można w jakiś fajny sposób wykorzystać, jak nie właśnie na sprzęt, na odżywki, na zgrupowania, na turnieje, na wyjazdy, no i oczywiście na stypendia, bo w zapasach z tym jest zawsze problem, że nie ma tych pieniędzy, stąd też tak szybko odchodzą od zapasów zawodnicy na przełomie 20-21 roku życia, no bo wtedy jest dylemat, tak? Czy ja się utrzymam z tych zapasów, czy ja muszę iść do pracy, czy po prostu będę żył za 600 czy 800 zł, trenując zapasy. No i to jest dylemat, no i zapewniając zawodnikom jakieś lepsze pieniądze, no jesteśmy w stanie ich przytrzymać przy zapasach.
Rozmawiajmy w takim razie o promocji zapasów. Wiemy, że udało się to boksowi zawodowemu, udało się walkom MMA, które stały się w tej chwili wielkimi widowiskami przyciągającymi setki tysięcy kibiców i sympatyków. Czy jest możliwe zrobienie właśnie takiej ligi zawodowej, żeby zapasy były coraz popularniejszym sportem, a zatem przyciągały młodzież i kreowały nowych idoli popkultury?
Myślę, że jak najbardziej jest to możliwe, żeby zapasy tak spopularyzować i przedstawić troszeczkę w innej formie. Dowodem na to są ostatnie Mistrzostwa Polski, które odbyły się w Zgierzu. Była to wielka gala sportu zapaśniczego, emitowana w polskiej telewizji na kanale TVP Sport. Było to przygotowane świetne widowisko na wzór właśnie gali boksu zawodowego, ewentualnie MMA. Kibicom się to bardzo podobało. Na dowód tego, że to było udane widowisko i udana impreza, organizator po raz kolejny, drugi raz z rzędu dostał organizację Mistrzostw Polski, które też odbędą się w Zgierzu w takiej samej formule. Podobnym wydarzeniem był mecz Polska reszta świata, który odbył się w Raciborzu i też to wyglądało na profesjonalną galę sportów walki i w tej postaci I mam nadzieję, uda nam się wypromować widowisko sportowe, bo w tej postaci ma jedną bardzo ważną zaletę. Jest w pewnym sensie ograniczona czasowo. Idąc na zawody zapaśnicze, musimy spędzić na sali od 9 do 18 albo i dłużej cały dzień. Natomiast liga zapaśnicza czy mecz międzypaństwowy da się przedstawić w krótkiej formule kilkunastu walk, co się zamyka w okresie godzina półtorej, tak jak mecz piłkarski, tak jak gala bokserska. I takie widowisko można przedstawić w telewizji. No, puszczenie 9-10 godzin walk w telewizji graniczy z cudem. Natomiast skrót albo czystą relację z samych walk z gali zapaśniczej jak najbardziej. I tutaj upatrujemy szansę, tworząc drużynę do Krajowej Ligi Zapaśniczej, która w tym roku ma wystartować dzięki pracy i zaangażowaniu Damiana Fedorowicza, mojego kolegi jeszcze z kadry, który stworzył tą ligę.
Jakie jest zainteresowanie ze strony telewizji? Jakie kanały telewizyjne, czy które stacje telewizyjne byłyby waszymi partnerami?
W tym momencie, z tego co wiem, kanały sportowe, mianowicie TVP Sport albo Polsat Sport jest zainteresowany transmisją. Z tego względu, żeby nie rywalizować z innymi dyscyplinami o czas antenowy, w środę z piłką nożną, w sobotę także z innymi wydarzeniami sportowymi, nasza liga będzie się odbywała w czwartki, kiedy jest mniejszy natłok wydarzeń sportowych i liczymy na to, że wtedy dotrzemy do kibica, pokażemy się z tej fajnej strony, że potrafimy zrobić super widowisko, że będą super walki z zawodników, medalistów olimpijskich, medalistów mistrzostw świata, bo o takich zawodników będziemy się starać, że pokażemy zapasy troszeczkę z innej strony i że jak pojawią się te zapasy w telewizji, to spopularyzujemy tą dyscyplinę.
A jaka będzie formuła tych zawodów? To znaczy, kto z kim będzie walczył? Czy to będzie jakiś system pucharowy? Czy zmagania klubowe? Jak by pan mógł o tym opowiedzieć?
W tym momencie mamy sześć drużyn w lidze zapaśniczej. Mecze będą się odbywały w formule każdy z każdym. Będziemy mieć tabelę przedstawiającą aktualną pozycję w rankingu. Na drużynę będzie się składało trzech zawodników stylu klasycznego, trzech zawodników stylu wolnego i trzy zawodniczki zapasów kobiet. I w pierwszym sezonie będą walczyły pierwsze kategorie, a w drugim rewanżowym sezonie będą walczyły pozostałe kategorie, które nie walczyły w pierwszym sezonie. Może to zagmatwane, ale na pewno zobaczymy każdego zawodnika w danej kategorii walczącego w danym meczu. I tytuł mistrza Polski wyłoni tabela. Drużyna posiadająca najwięcej punktów.
Czego w takim razie należy panu życzyć?
Chyba najbardziej, jeśli chodzi o zapasy, to zwycięstwa w lidze zawodowej naszej drużyny AKS Wrestling Team. No i poprawy całej sytuacji zapasów w Polsce, jakby tej reinkarnacji naszej i powrotu na szczyt i medali w Tokio. Najlepiej reprezentanta naszego miasta, no bo mamy super medalistów, mistrzostw Polski, którzy ciężko pracują i należą im się te kwalifikacje za ich pracę. No niestety nie udało się tej czterolatce, garstkę jeszcze młodszych zawodników, którzy też będą na pewno chcieli przyłączyć się do rywalizacji o igrzyska w 2020 roku. No i życzę im kwalifikacji i medali.
Naszym gościem był Michał Jaworski, siedmiokrotny mistrz Polski w zapasach w stylu klasycznym, obecnie zajmujący się tworzeniem drużyny do Krajowej Ligi Zapaśniczej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję Państwu.